Witam was, bracia i siostry. Uważam to za wielki przywilej, że mogę być znowu pośród was. Przynoszę pozdrowienia ze zboru niedaleko was, gdzie jeszcze w dalszym ciągu jestem członkiem zboru, ze zboru w Jastrzębiu. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na jedną z takich mało znanych ksiąg Starego Testamentu, na Księgę Zachariasza. Nie wiem, jak to jest z waszą Biblią, ale ja przyglądałem się nieraz mojej Biblii, zauważyłem, że na grzbiecie są białe miejsca. I tak przyglądałem się niektórym takim białym miejscom w mojej Biblii i doszedłem do wniosku, że w mojej Biblii jest sporo takich białych miejsc, to znaczy w ogóle nieotwieranych, nieczytanych, niestudiowanych, a przecież apostoł Paweł napisał, że wszelkie pismo przez Boga jest natchnione. Bracia i siostry, i to jest wyzwanie pod adresem każdego z nas. My otrzymaliśmy Biblię, która nie zaczyna się Ewangelią Mateusza. Ona zaczyna się Księgą Genezis. Otrzymaliśmy Biblię, w której są księgi zakonu, księgi historyczne, księgi nauczające i prorockie. A prorockich jest aż 17 w Starym Testamencie. Czterech wielkich proroków: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i 12 małych. A jak wygląda moja i twoja znajomość Słowa Bożego? Muszę wam przyznać, że przez wiele lat miałem takie miejsca w mojej Biblii, gdzie były białe grzbiety. I raz zdarzyła mi się taka historia. Uświadomiłem sobie fakt, że pewnego dnia znajdziemy się w niebie. Podejdzie do mnie taki szpakowaty mężczyzna w średnim wieku, poda mi rękę, uściśnie rękę i powie: Ezechiel jestem. Ezechiel, Ezechiel. Ezechiel. Gdzieś to słyszałem. Gdzieś spotkałem to imię. A w Biblii to jest Ezechiel, Ezechiasz, Hiskijasz, a wszystko. Wszystko po jednych pieniądzach. Te imiona się mylą, nic z tego nie rozumiem. Takie dziwaczne imiona, niepolskie. Ezechiel. No nie umiem skojarzyć. A jak ci nie wstyd, Turkanik? W Biblii jest duża księga licząca 48 rozdziałów, którą Pan Bóg pozwolił mnie napisać po to, żebyś ty ją czytał. Żebym się nie musiał wstydzić. Zacząłem ją studiować. I muszę wam powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Takie ciekawe prawo istniejące w biblistyce. Mianowicie, że każdy fragment Słowa Bożego zawiera szczególny wycinek Bożego objawienia, którego nie ma w żadnej innej księdze Pisma Świętego. Jeśli nie znasz Ezechiela, to brakuje ci tego wycinka Bożego objawienia. Jeśli nie znasz Księgi Zachariasza, dla przykładu, to ci tego wycinka Bożego objawienia brakuje. A przecież apostoł Paweł, kiedy żegna się ze starszymi W Efezie czytamy o tym w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. To po 3-letnim pobycie pośród wierzących ludzi w Efezie powiada: ja nie omieszkałem wam przekazać całej woli Bożej. Jak wygląda nasze objawienie Bożej chwały i objawienie Bożej prawdy, Słowa Bożego, po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach życia wiary? Dobrze jest czasem i w niedzielny poranek zawstydzić się i powiedzieć: dzisiaj jest takie bardzo modne w naszym kraju powiedzenie: jakie masz obietnice, jakie przyrzeczenia sobie chcesz złożyć na ten rozpoczynający się nowy rok. Dobrze by było zastanowić się nad tym i powiedzieć: Panie, chciałbym lepiej znać Twoje słowo. Otwórzmy Księgę Zachariasza. Księga Zachariasza to szczególna i unikalna księga. Bibliści zaliczają ją do ksiąg powygnaniowych, to znaczy, które powstały po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej. Były takie trzy księgi, które powstały w tym czasie. Księga Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. Te trzy ostatnie księgi powstały po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej. I jak wiemy, na Malachiaszu kończy się kanon Starego Testamentu. A więc Pan Bóg jeszcze miał jakąś końcówkę swojego objawienia do przekazania swojemu ludowi. I jeśli nie będziemy znali Księgę Zachariasza, to ta końcówka nam umknie. Dobrze byłoby dokładnie się przyjrzeć tej wspaniałej księdze. Ja nie zrobię oczywiście całego wykładu Księgi Zachariasza, bo by trzeba zrobić jeden wykład na jedno zgromadzenie, a ponieważ ta księga liczy aż 14 rozdziałów, musielibyśmy się przez 2 tygodnie każdego dnia spotykać, aby każdy rozdział kolejno przestudiować. Ale chciałbym was prosić, abyście w te długie, tak zwane zimowe wieczory, bo teraz okazuje się, że zimy nie ma, ale w te tak zwane długie wieczory przeczytajmy szczególnie te księgi, które w naszej Biblii są zaznaczone białymi stronicami, to znaczy te mało znane. Prorok Zachariasz przybył w pierwszej repatriacji wygnańców, którzy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Jak wiemy, 70 lat wcześniej. Był to czas, kiedy Jeremiasz był prorokiem i świątynia została zburzona, miasto zostało zniszczone i Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej na lat 70. I pod koniec tej niewoli Pan Bóg wzbudził Cyrusa, króla perskiego, który wydał w 538 roku edykt zezwalający Żydom na powrót do ziemi ojców. I w grupie około 50 osób przybyli Żydzi, wśród nich byli tacy znaczni ludzie jak Zorobabel, bezpośredni potomek w linii Dawidowej, potomek królewski. Przybył również Jozue, arcykapłan. A wśród nich przybyli też i dwaj Boży mężowie, których Pan Bóg 2 lata później powołał, powołał na proroków. Byli to Aggeusz i Zachariasz. Aggieusz został powołany w 520 roku, czyli na dobrą sprawę 18 lat po powrocie Żydów do ziemi ojców, do ziemi obiecanej. Zachariasz został powołany 2 miesiące później i obaj byli posłani do narodu żydowskiego, żeby zachęcić Żydów, którzy znaleźli się w tragicznych warunkach, do budowy świątyni. My, którzy mieszkamy w dobrej sytuacji, mamy ładne mieszkania, dobre, szybkie samochody, mamy wszystko pod dostatkiem, nie rozumiemy, co to znaczy wrócić do kraju, w którym są tylko ruiny i zgliszcza. Jeruzalem leżało w gruzach. Świątynia została zniszczona doszczętnie. Mury zostały zburzone, bramy zostały spalone, nie ma nic, tylko ruiny. No a na tym terenie mieszkają też i inni ludzie innych narodowości, między innymi Arabowie, którzy byli wrogami ludu Bożego, którzy umilali narodowi żydowskiemu tak życie do tego stopnia, że Ezdrasz w swojej księdze musiał napisać, że przy odbudowie zarówno miasta, jak i świątyni, jak i murów miasta, jak i bram miejskich były trudne czasy. I w jednej ręce Żydzi mieli miecz, a w drugim kielnię. Po co miecz? No, trzeba się było bronić, ponieważ te okoliczne narody, ci, którzy tutaj mieszkali pod nieobecność Żydów, którzy zostali uprowadzeni do niewoli, byli strasznie wrogo nastawieni do wszystkich Żydów, którzy powrócili z niewoli. I po chwilowej euforii i wielkim, pełnym radości i zachęty początkowym okresie, kiedy rozpoczęła się odbudowa świątyni w 536 roku, czyli 2 lata po powrocie z niewoli babilońskiej, zapał Żydów ostygł do tego stopnia, że budowa została przerwana na lat 16. I w 520 roku Pan powołuje 2 proroków, Aggieusza i Zachariasza, aby zachęcić lud do budowania świątyni. Nie było to takie proste, dlatego że pojawiali się i w tym czasie fałszywi prorocy, którzy powiadali tak: dajcie sobie siana z waszym państwem żydowskim. Pan Bóg was definitywnie spisał na straty i już się wami nie będzie więcej zajmował. A więc, czy przyjechaliście tu, czy nie, to i tak nie ma żadnego znaczenia. Nie będziecie tu mieli łatwego życia. Lepiej by było, żebyście się stąd wynieśli. I w takiej sytuacji obaj prorocy zachęcali naród wybrany do budowy świątyni. I budowa ruszyła po 16 latach przerwy. W międzyczasie oczywiście zmienił się król perski, zmarł Cyrus, a pojawił się drugi król, Dariusz, o którym też wzmianka jest w księdze Ezdrasza i w księdze Daniela. No i oczywiście ci, którzy byli reprezentantami narodu żydowskiego, zwrócili się do Dariusza, aby pozwolił na kontynuowanie budowy świątyni, dlatego że świątynia nie była odbudowywana i był zakaz budowy. Dariusz kazał szukać w kronikach i odnalazł miejsce, w którym było napisane, my to mamy w naszej Biblii dwukrotnie, pod koniec drugiej księgi Kronik i na początku księgi Ezdrasza. I w tym miejscu, w tym edykcie jest napisane, że Cyrus nie tylko pozwolił Żydom wrócić do ziemi ojców, ale dał im zezwolenie na budowę świątyni, dał im, a właściwie zwrócił wszystkie zrabowane przez Nebukadnezara ze świątyni święte naczynia, złote i srebrne, które zostały uprowadzone, jak wiemy, do Babilonu, i udzielił pomocy w postaci materiałów budowlanych, w postaci środków pieniężnych, żeby można było zacząć. Dzisiaj, jak zaczynasz budowę, to masz tyle różnych firm, na przykład brat Piotrek, tylko wystarczy do niego zadzwonić, przyjeżdża z ekipą i zaczynają robić. W tamtym czasie nie było sklepów, nie było hurtowni budowlanych. To, co Żydzi przynieśli z Babilonu, to mieli. Nic nie było. Nic. Ruiny i zgliszcza. Dlaczego o tym tak dużo mówię? Dlatego, że nie zrozumiemy księgi Zachariasza, jeśli nie zrozumiemy atmosfery, w jakiej ta księga powstała. I Pan Bóg przez proroka Zachariasza powiada: zabierzcie się do budowy, a ja wam będę błogosławił. A Ageusz, nieco starszy od Zachariasza, prorok powiada: a ja wam obiecuję, że ta świątynia będzie daleko wspanialsza niż ta pierwsza, którą niektórzy z was, szczególnie ci najstarsi, dobrze pamiętają. Świątynia Salomona. Ale kiedy po 2 latach, w 516 roku, budowa dobiegała do końca, ci, którzy spojrzeli na nikłe wielkości i na słabe, małe rozmiary tej świątyni, zaczęli płakać. Dlatego, że ta przyszła świątynia, która potem w historii będzie nazwana świątynią Zorobabela, była malutka, nie miała żadnych ozdób, nie miała żadnego wystroju, ponieważ tam nie było nic. To była po prostu buda. I w takich warunkach Żydzi rozpoczęli odnowę swojej państwowości. Rozpoczęli nowe życie po powrocie z niewoli babilońskiej. Pogardzani, wyszydzani, wyśmiewani przez okolicznych mieszkańców. Ale Pan Bóg powiada: tak, świat się może z was naśmiewać, ale ja wam muszę powiedzieć, że ja was nie spisałem na straty. Ja was miłuję, bo wy jesteście moim ukochanym narodem. Wy jesteście moim narodem. Wy nazywacie się moim imieniem. I dlatego w Księdze Zachariasza w każdym rozdziale spotykamy wspaniałe informacje, jak Pan Bóg zapewnia, że nie spisał na straty swojego ludu. Owszem, będzie im błogosławił i w trudnych warunkach odbudowy przyzna się do tego, że ta świątynia będzie odbudowana. I tak jak wspomniałem, Ageusz powiada: ta świątynia będzie daleko wspanialsza od kapiącej od złota, przepięknej, wspaniałej świątyni Salomona, którą ludzie w tamtych czasach przybywali oglądać, bo to był jeden z wielkich, starożytnych cudów świata. Ta świątynia będzie daleko wspanialsza. Nie dlatego, że została tak przepięknie ozdobiona, że może konkurować ze świątynią Salomona, ale do tej świątyni przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Wprawdzie ona będzie zanieczyszczona, ale Pan Jezus nie omieszka powiedzieć swojemu ludowi: nie czyńcie z domu mojego Ojca targowiska. Do tej świątyni chodził Pan Jezus, a później chodzili Jego uczniowie z pietyzmu dla swojego mistrza. I tutaj w księdze Zachariasza jakby taka złota, czerwona nić, która się wije przez całą księgę, w której Pan Bóg powiada tak: żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. To nieprawda, że was spisałem na straty. Dlatego, że Bóg jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu i wielkiego miłosierdzia. Ten Bóg daje każdemu człowiekowi co najmniej drugą szansę. Jeśli wydaje ci się, że jesteś spisany na stratę, nie. Póki żyjesz, Bóg okazuje ci łaskę. W Panu Jezusie Chrystusie przychodzi, aby pomóc, aby wyciągnąć, aby wyprowadzić na prostą, abyś mógł chodzić Bożymi drogami i oczekiwać przyjścia Pana Jezusa. Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu, natomiast porywa mnie wielki gniew na narody pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę na mój lud gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. O tych narodach oczywiście bardzo szeroko będzie pisał Ezechiel, który został uprowadzony w czasie drugiej deportacji do Babilonu i w środkowej części swojej księgi od rozdziału 25 do 32 będzie opisywał 7 narodów sąsiednich, które przyczyniły się do kompletnego upadku narodu żydowskiego. Kiedy Babilończycy przyszli zniszczyć świątynię, to Amonici, Moabici, Edomici, Filistyni i inne narody przychodziły, aby grabić, aby dobijać. Filistyni na przykład Żydów sprzedawali Jończykom, czyli Grekom, jako niewolników do ciężkiej, katorżniczej służby niewolniczej. I Pan Bóg powiada: porywa mnie wielki gniew na narody, które, gdy się na was gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. I dlatego w drugim rozdziale tej księgi Pan Bóg powie bardzo ważne słowo, które jest oczywiście dobrze nam znane z tej księgi Zachariasza, mianowicie: kto się was dotyka, dotyka się źrenicy mojego oka. To właśnie w drugim rozdziale księgi Zachariasza jest o tym powiedziane w wierszu 12. Drodzy bracia i siostry, i tak rozdział po rozdziale w księdze Zachariasza Pan Bóg przez swoich dwóch proroków udziela zachęty swojemu ludowi. Niech nie opadają wasze ręce, niech nie mdleją wasze kolana, wyprostujcie wasze ręce. Ja jestem z wami i będę z wami po wszystkie dni. Ja was wybrałem i dlatego pod koniec pierwszego rozdziału Pan Bóg powiada tak: jeszcze zmiłuję się nad Syjonem i jeszcze Jeruzalem zostanie obrane. I tak w księdze Zachariasza, która jest wprawdzie bardzo krótką księgą w porównaniu do księgi Izajasza, Jeremiasza czy Ezechiela, to aż 42 razy jest powiedziane, że Pan Bóg miłuje Jeruzalem. Dlatego, że Jeruzalem jest nazwane w Piśmie Świętym miastem wielkiego króla, tak? Tak jest napisane w 48 psalmie i w 5 rozdziale Ewangelii według Mateusza. Księga Zachariasza jest bardzo ważną księgą, dlatego że zawiera mnóstwo informacji dotyczących Mesjasza. Podaje informacje dotyczące osoby Pana Jezusa Chrystusa. Po księdze Psalmów, księdze Genezis i księdze Izajasza, księga Zachariasza jest najczęściej cytowana w Nowym Testamencie, aż 41 razy. Znane są w Nowym Testamencie wypowiedzi, które zostały przez Ducha Świętego zacytowane, mianowicie, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie, a Jego nogi staną na Górze Oliwnej. To jest zapisane w 14 rozdziale Księgi Zachariasza. Mnóstwo różnych wypowiedzi Pisma Świętego, mianowicie to, co spełniło się wtedy, kiedy Pan Jezus został zdradzony i sprzedany. Został sprzedany, jak wiemy, za 30 srebrników. Wiecie, skąd to się bierze? Z 11 rozdziału Księgi Zachariasza. To właśnie tam opisane po raz pierwszy zostały te 30 srebrników. Cena za niewolnika, która została wypłacona przez kapłanów. Komu? Synowi zatracenia, czyli Judaszowi. A potem te rany, które będzie miał pasterz na swoim ciele, opisane są w 13 rozdziale. No i oczywiście w 12 rozdziale znane jest powiedzenie, opisane w wierszu 10, mianowicie pod koniec wielkiego ucisku, kiedy naród żydowski nareszcie nawróci się do swojego Mesjasza, to wtedy jest powiedziane, że spojrzą na mnie, na tego, którego przepodli. To jest właśnie cytat zaczerpnięty z Księgi Zachariasza 12:10, a mamy to zapisane na początku Księgi Objawienia. Może kilka słów na temat konstrukcji tej księgi. Wspaniała księga. Składa się z pierwszej części, która jest częścią apokaliptyczną, która zawiera 8 wizji prorockich, które Zachariasz miał w ciągu jednej nocy. Te wizje prorockie zostały darowane po to, żeby zachęcić Żydów do wytrwania przy Panu, do wytrwania w budowie, aby zachęcić Żydów do tego, żeby wytrwali przy swoim Panu. Dlatego, że Żydzi zdążyli wrócić z niewoli babilońskiej, ale nie zdążyli wrócić do Boga. I dlatego Pan Bóg posyła Zachariasza i pierwsze poselstwo Zachariasza opisane w pierwszych wierszach jego księgi, to słowo, które mówi: nawróćcie się do mnie, a ja nawrócę się do was. A ja zwrócę się do was. Wróciliście z Babilonu, ale teraz przyjdźcie do mnie. Nawróćcie się do mnie, bo jeśli się do mnie nie nawrócicie, wasze życie będzie stracone. A więc ta pierwsza część, 6 pierwszych rozdziałów, to jest część apokaliptyczna, w której jest 8 wizji prorockich, które otrzymał Zachariasz. Ostatnia część, rozdziały 9-14, to jest część prorocka, w której opisane są dwie bardzo ważne przepowiednie prorockie, bardzo ważne wypowiedzi, w których Pan Bóg kieruje poselstwo do swojego ludu. wyrocznie prorockie. Pierwsza wyrocznia jest opisana w rozdziałach 9 do 11 i mówi przede wszystkim o pierwszym przyjściu Mesjasza. Druga wyrocznia prorocka opisana w rozdziałach 12 do 14 to poselstwo mówiące o powtórnym przyjściu Mesjasza. Czyli Zachariasz właściwie mówi o wszystkim, o pierwszym i drugim przyjściu Mesjasza. Natomiast ta środkowa część to jest taka klamra parenetyczna czy nauczająca, rozdziały 7 i 8, w których Pan Bóg za pomocą czterech wypowiedzi prorockich Zachariasza próbuje tłumaczyć swojemu narodowi, który wrócił z niewoli, że ma zostawić wszystkie niepotrzebne, bezduszne praktyki, którymi zajmowali się przed niewolą babilońską, a zacząć służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Dlaczego? No, przyszła tam delegacja Żydów, przyszli do Zachariasza i pytają się: Zachariaszu, zapytaj się Boga, bo ty jesteś w lepszej komitywie z Nim, zapytaj się Boga, czy mamy dalej pościć w związku z tym, że 10 sierpnia 586 roku została zburzona świątynia i Jeruzalem. A Pan Bóg mówi przez Zachariasza tak: wasz post ma wynikać z serca, a nie z kalendarza. Kończycie odbudowę świątyni, a będziecie pościć na pamiątkę tamtej świątyni, która została zburzona. Przecież to nie ma sensu. Z kolei inny post w 5 miesiącu na pamiątkę ostatniego namiestnika, którego Nebukadnezar umieścił jako tego, który rządził nad resztką Żydów, którzy pozostali w Jeruzalem, Gedaliasza, którego Amonici zresztą na skutek spisku zamordowali. No i Żydzi przez cały czas niewoli babilońskiej w 5 miesiącu pościli z uwagi na śmierć Gedaliasza. A Pan Bóg powiada: przecież to są bezduszne praktyki. Chcecie, możecie pościć. Ale Pan Bóg chce obrócić wasze posty w święta izraelskie, abyście się mogli radować w Panu, waszym Bogu, który pozwolił wam wrócić z niewoli babilońskiej, pozwolił wam wrócić do ziemi ojców, abyście mogli zaśpiewać to, co zapisał Izajasz w 12 rozdziale swojej księgi. Panie, weselę się z tego, że wprawdzie byłeś rozgniewany na mnie, ale twój gniew ustał. Weselcie się, raduj się, córko syjońska, ponieważ wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Radujcie się, a nie pośćcie niepotrzebnie nad starymi historiami, które już minęły ponad 70 lat temu. Pan jest pośród was i On będzie wśród was i będzie was prowadził. I dlatego tutaj jest powiedziane pod koniec 2 rozdziału: weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną jako swój dział w ziemi świętej i znowu obierze Jeruzalem. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego. To jest kolejna zapowiedź przyjścia Mesjasza. A więc zaniechajcie te wszystkie bezduszne tradycje i praktyki, które funta kłaków są warte. A zajmijcie się Bogiem żywym, który chce wam błogosławić i chce wam posłać największy dar niebios. I teraz główna prawda księgi Zachariasza. księdze Zachariasza chcę się podzielić najważniejszymi informacjami na temat, jak rozpoznać Mesjasza. Dlatego, że za 100 lat pojawi się jeszcze jeden prorok. On właśnie kończy kanon Starego Testamentu, którego nazywamy jak? Malachiasz. I ten ostatni prorok wygłosi dwa ostatnie proroctwa mesjaniczne. W 3 rozdziale, wierszu 1, że Pan Jezus przyjdzie do swojej świątyni, i to się wypełniło w Ewangeliach wielokrotnie, a w 3 rozdziale i wierszu 20 jest napisane, że Pan Jezus po dokonaniu dzieła odkupienia przyjdzie na ziemię jako słońce sprawiedliwości. I to będzie końcówka Bożych objawień dotyczących Mesjasza. Pan Bóg od czasów rajskich poprzez wszystkich proroków okresu królewskiego, okresu prorockiego, okresu niewoli zapowiadał, że przyjdzie Mesjasz. 198 proroctw mesjanicznych zostało zapisanych na kartach Starego Testamentu. A w księdze Zachariasza Pan Bóg dzieli się ostatnimi informacjami, jak można będzie poznać Mesjasza. Dlatego, że po odejściu Malachiasza nastanie Boża cisza. I ta cisza będzie trwała 400 lat. Bóg się już nie odezwie. I ta cisza będzie trwała 400 lat i tą ciszę przerwie głos ostatniego proroka Starego Testamentu, Jana Chrzciciela, który pokaże: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I bracia i siostry, teraz Pan Bóg w księdze Zachariasza śpieszy się, aby podzielić się najważniejszymi informacjami, jak można będzie poznać Mesjasza. Dlaczego? Bo Mesjasz nie przyjdzie w aureoli. Jak myślicie, przyszedł w aureoli? Nie, to tylko bezduszne, średniowieczne malarstwo tak przedstawiało Pana Jezusa w aureoli. On wcale w aureoli nie przyszedł. On niczym się nie różnił od pospolitego ludu. Do tego stopnia, że kiedy mieli przyjść pojmać Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane, Judasz dał kapłanom znak, żeby nie pomylili go, Pana Jezusa, z kimkolwiek innym, że go, podpowiedzcie, pocałuje. Pan Jezus niczym się nie różnił od swoich 12 uczniów. Nie miał aureoli. Apostoł Paweł w 2 rozdziale listu do Filipian mówi, że Pan Jezus zrezygnował z okazania na zewnątrz swojego majestatu boskiego. Na zewnątrz nie widać było Boga. Bóg był ukryty w tym biednym ciele cieśli z Nazaretu. Bracia i siostry, 30 lat wychowywał się w pogardzanym mieście. To było takie pogardzane miasto, tak jak w czasach Solidarności mówiło się, że jest takie miasto, takie śmieszne miasto, o którym mówiło się dużo dowcipów. Wiecie, jak się to miasto nazywało? Właściwie to nie było miasto. Marklowice. To było takie Marklowice w czasach Pana Jezusa. Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Wychował się w Nazarecie. I tam ciężko pracował takim prymitywnym heblem w pracownicy sielskiej swojego opiekuna Józefa i robił okna, drzwi, stoły. Te okna nie były wypaczone po 2 latach. One były dobrze zrobione. Dobry cieśla. Nikt nawet nie domyślał się w sąsiednim warsztacie. Nie wiem, czy to był jakiś kołodziejski warsztat, czy rymarski, czy jeszcze jakieś inne przedmioty w rzemiośle wyrabiano, dlatego że Nazaret to było miasto ubogiej ludności rzemieślniczej, która przymierała głodem. Nikt nawet się nie domyślił tam za ścianą, że tutaj ciężko heblem pracuje Boży Syn, Mesjasz, którego Bóg posłał dla odkupienia twoich i moich grzechów. Dlatego, że tam on nie miał na głowie aureoli. I Pan Bóg powiada: chcecie poznać Mesjasza? Ja wam podam ostatnie znaki, po którym go można będzie poznać. Chcecie go poznać? Bóg dzieli się prywatną kolekcją, prywatną galerią obrazów Mesjasza. Bracia i siostry, wspaniała księga. I tu na kartach księgi Zachariasza aż 14 proroctw mesjanicznych, końcowych, ostatecznych, w których Pan Bóg zawiera końcówkę informacji, jak można będzie rozpoznać Mesjasza. Wcześniej już prorocy zapowiadali. Na przykład Micheasz zapowiedział, że urodzi się w Betlehem. 8 kilometrów od Jeruzalemu. Czy któryś z kapłanów się pofatygował sprawdzić? Prawda, że nie. A przecież wszyscy kapłani znali na wylot proroctwo Micheasza. A jeszcze wcześniej w psalmie 22 Dawid zapisał, że jego ręce i nogi zostaną przebite. I teraz kapłani przychodzą na wzgórze trupich czaszek i widzą tego pogardzonego cieśle z Nazaretu, który ma ręce i nogi przebite. Pewnego dnia jeszcze raz go ujrzą. Tego, którego przebodli i będą płakać. Dobrze, że będą płakać. Módlmy się o to, żeby zaczęli płakać jak najszybciej. Bo jeśli się nie nawrócą do Pana Jezusa jako Mesjasza, to będą musieli przyjąć drugiego Mesjasza, na którego czekają z niecierpliwością. Ten drugi Mesjasz przyjdzie i odbuduje im świątynię. Oni czekają na Niego. Dlatego, że 60 ponad 5 lat istnieje państwo żydowskie i jakoś nie mogą się doczekać budowy świątyni. Nie ma szans. Aczkolwiek na płaszczyźnie świątynnej jest wiele miejsca. To jest duża 14-hektarowa płaszczyzna. Tam by 2 świątynie stanęły. Ale cały świat arabski plus cały zwariowany świat, który stoi do góry nogami, który raczej popiera Palestyńczyków niż naród Boży, wszyscy by byli wściekli, że Żydzi na terenie świątynnym pobudowali swoją świątynię, a przecież tam są 2 meczety. Meczet Kopuły Skały i troszeczkę dalej na południe meczet Al-Aqsa. Po co jeszcze świątynia żydowska? Ale czekają, czekają. I kiedy pojawi się ten ibermensch, pojawi się ten nadczłowiek i dogada się z Arabami i da diabłu świeczkę i Bogu ogarek, pozwoli Żydom wybudować świątynię, więc go przyjmą jako Mesjasza. A Pan Jezus to przepowiedział w 5 rozdziale Ewangelii Jana i powiada: ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca i wy mnie nie przyjmujecie. Ale inny przyjdzie w imieniu swoim własnym i jego przyjmiecie. I Izrael czeka na Mesjasza. Jaki tragiczny będzie to czas, kiedy Żydzi po raz drugi zauważą, że i tym razem popełnili pomyłkę. Tamtym razem woleli Barabasza, a teraz wezmą pod uwagę drugiego Barabasza, który pojawi się 20 wieków później. I tak Księga Zachariasza mówi o apokaliptycznych wydarzeniach związanych z przyjściem Mesjasza, mówi o praktycznych rzeczach w 7 i 8 rozdziale, a od 9 rozdziału opisuje Zachariasz wydarzenia związane z pierwszym i drugim przyjściem Mesjasza. Chciałbym zakończyć jednym tylko epizodem, dlatego że w 9 rozdziale Księgi Zachariasza, w 9 wierszu, mamy bardzo znane proroctwo mesjaniczne. 9 rozdział Zachariasza, 9 wiersz. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Kto tego fragmentu Słowa Bożego nie zna? Został opisany przez wszystkich 4 ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Co to za wydarzenie? No jest to triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem w dniu, który my nazywamy historycznie Niedzielą Palmową. To się musiało wypełnić. Uczniowie wsadzili Pana Jezusa na ośle, na oślęcia i Pan Jezus wjeżdżał do Jeruzalem. To nie było takie proste, jakby nam się mogło wydawać przy takim pobieżnym czytaniu. Idźcie i spróbujcie odwiązać nieznanego sobie osła, na którym nikt nie siedział. To wam pokażę, gdzie pieprz rośnie. Przecież właśnie cechy tych zwierząt bardzo często przypisywane są ludziom. Osioł to znaczy uparty. Ale Pan Jezus Chrystus był królem nad całą przyrodą, nad całym stworzeniem. A więc powiedział: powiedzcie właścicielowi, że mistrz tego oślęcia potrzebuje go. Wjechał do Jeruzalem. Całe Jeruzalem było poruszone. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. W tekście hebrajskim nie ma słowa zwycięski, tylko przynosi zbawienie. Nie wiem, skąd to nasi tłumacze wykombinowali słowo zwycięski. Niech im będzie. W każdym bądź razie jest on sprawiedliwy, bo wykona Bożą sprawiedliwość, podczas gdy nikt z ludzi sprawiedliwy nie był. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Dlatego on przyjdzie sprawiedliwy, aby przypisać nam swoją sprawiedliwość, abyśmy mogli dostąpić zbawienia. Łagodny jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Wjechał do Jeruzalem. To jest jedyny przypadek w życiu Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus pozwolił na pełne majestatu zamanifestowanie Jego osoby. Nigdy się tak do tej pory nie zdarzyło. Pan Jezus zawsze pozostawał w ukryciu. Bardzo często przychodził do świątyni incognito. Nikt nawet nie wiedział o tym, że On przyszedł do świątyni.
dlatego że Żydzi nie czekali na Niego jako na króla, ale przydałby się taki, który nakarmi ludzi za darmo. Przydałby się taki, prawda? A więc Pan Jezus przychodził inkognito. Tym razem wjechał do Jeruzalem, aby wypełnić proroctwo Zachariasza, 9 rozdział, 9 wiersz. No i co dalej? No, wzburzyło się całe miasto. Przy tej okazji Pan Jezus oczywiście mógłby wygłosić jakieś okolicznościowe orędzie. Mógłby tam stanąć gdzieś tam na wierzchołku świątyni, z której próbował 3 lata wcześniej szatan go sprowadzić na dół. No bo przecież aniołowie cię mogą nosić z progu. Niech cały Jeruzalem zobaczy, jak ty na taki motorolotni latasz nad świętym miastem. Przydałby się taki Mesjasz, który unosi się w powietrzu nad stolicą Izraela. Nigdy Pan Jezus takich rzeczy nie uczynił. Nawet z okazji wygłoszenia okolicznościowego orędzia również zrezygnował. I zamiast tych, którzy go znienawidzili i za kilka dni wołali: ukrzyżuj go. Nie mamy króla, mamy cesarza. Raczej wypuść nam Barabasza. Zamiast ich wymordować, zamiast puścić Jeruzalem kolejny raz z dymem, zamiast ich pobić mieczem, Pan Jezus Chrystus poszedł na Golgotę i umarł za nich. Jaka cudowna Boża łaska. Wesel się, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Masz Mesjasza na wyciągnięcie ręki. Masz możliwość. Co z tym zrobisz? Wiemy, jaki był rezultat, że został ukrzyżowany. I to wszystko przepowiedział Pan Bóg przez proroka Zachariasza, aby przygotować Izraelitów. Bracia i siostry, kto z kapłanów, którzy oskarżali Pana Jezusa przed Piłatem, przed Annaszem, Kajfaszem, a potem przed Herodem, kto z kapłanów nie znał proroctwa Zachariasza 9:9? A przecież to jeszcze niedawno było. To było kilka dni temu, kiedy wjechał do Jeruzalem i wypełnił proroctwo Zachariasza 9:9. Wjechał na oślęciu. Żaden król nie wjeżdżał na oślęciu. Zwykle królowie wjeżdżali na koniach, które sprowadzali z Egiptu, albo na przykład jak Salomon, na mulicy, bo to były takie majestatyczne zwierzęta. To były pełne wdzięku, pełne powabu. Wspaniałe zwierzęta, które używano na przykład w wojnie. Zwierzęta takie jak konie były używane w wojnie. Natomiast ośle. Tylko ten, który przyszedł na ziemię i zamiast żądać panowania, żądać chwały dla siebie, przyszedł, aby służyć i aby oddać życie swoje za wiele. Pan Bóg w księdze Zachariasza mówi o Mesjaszu. Jeśli chcemy się czegoś więcej dowiedzieć, sięgnijmy po tę księgę które jest tak rzadko czytane. A Pan przez Ducha Świętego będzie otwierał nasze oczy. Ta wspaniała księga kończy się oczywiście wielkim wydarzeniem, mianowicie w 14 rozdziale w 4 wierszu jest napisane, że pod koniec wielkiego ucisku, kiedy Żydzi nawrócą się do Mesjasza, bo ten, który przyszedł, aby udawać Mesjasza, zdradził. Usiadł w świątyni i kazał oddawać sobie boską cześć. Tak jak mówi drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan i ostatni wiersz 9 rozdziału Księgi Daniela. A więc teraz Pan Jezus Chrystus, ten, którego przewodni, będzie tym, którego oni będą musieli przyjąć. Będą musieli się do Niego nawrócić i będą Go opłakiwać i będą gorzko biadać nad Nim, jak gorzko biadają nad śmiercią pierworodnego. I tutaj w 14 rozdziale, w 4 wierszu jest napisane, że pod koniec wielkiego ucisku Jego nogi staną na Górze Oliwnej. Dlaczego na Górze Oliwnej? Odpowiedź jest prosta, tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego, że kiedy ci dwaj aniołowie ukazali się, aby pocieszyć strapionych 11 uczniów z zadartymi głowami, żegnających swojego Mesjasza, który odchodzi w obłokach ku niebu, ci dwaj aniołowie powiedzieli: mężowie galilejscy, cóż tak spoglądacie? Ten Jezus, którego widzieliście odchodzącego do nieba, w ten sam sposób przyjdzie, jak Go widzieliście odchodzącego. A ponieważ wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, na Górę Oliwną musi wrócić. I jeśli nie znamy Księgi Zachariasza, to nawet nie dowiemy się, że Jego nogi właśnie staną na Górze Oliwnej. Dlatego większość bogatych Żydów z całego świata rezerwuje sobie miejsce na cmentarz na Górze Oliwnej. Bo kiedy Mesjasz przyjdzie, to oni wierzą, że najwcześniej zmartwychwstanie. Jego nogi staną na Górze Oliwnej. Bracia i siostry, tyle wspaniałych rzeczy zawiera ta króciutka księga, która jest przedostatnią księgą Starego Testamentu i którą ja przez ponad 40 lat tak zaniedbywałem. Przepraszałem Pana już za to wiele razy, ale chciałbym Was zachęcić. Czytajcie Księgę Zachariasza. To jest przepiękna perła, którą otrzymaliśmy od Boga po zakończeniu niewoli babilońskiej. Nie tylko dla Żydów, ale także i dla wierzących ludzi, którzy czekają na chwalebne przyjście Pana Jezusa.